O, coś tam, jakieś słyszę dźwięki dodatkowe. O, teraz dobrze.
Może gdzieś dotknęłam ręką obudowy i to spowodowało ten dźwięk.
O, właśnie słyszę go teraz, tak, właśnie. A może mnie dotykać?
A, już wiem. Już wiem, sekundkę. Już wiem dlaczego.
Kabelek na pewno.
I nie dotykam w tej chwili obudowy. Czy jest lepiej?
Tak, jest lepiej. Dobra. To próbujemy.
Fajnie. Mhm.
Uwaga. Halo, halo? Halo, halo?
Przede mną był przyjęty pacjent zerowy. Pacjent zerowy wychodził w piątek ze szpitala, był poddany tlenoterapii, natomiast ja trafiłam już w sobotę. Oddział nie zdążył odpocząć po obecności jednego koronawirusa. Ja byłam tym kolejnym przypadkiem, byłam pierwszym lekarzem chorym, w sytuacji, gdzie jeszcze nikt tak naprawdę nie wiedział o tej chorobie w pełni, to co dzisiaj wiemy.
Radio Zachód przedstawia Na własnej skórze. Reportaż Cezarego Galka, nagrany z wykorzystaniem komunikatora internetowego w warunkach pandemii.
Pani Grażyno, ustawialiśmy to łącze komputerowe chyba pół godziny. Jestem już aż zirytowany tą techniką. Z drugiej strony człowiek, którego chcę zapytać o kilka ważnych rzeczy, a tutaj proszę, komputer nam się nie tak włącza jak trzeba, ale już jest dobrze. Witam Pani Grażyno.
Witam serdecznie.
Wschowa. Lekarka Grażyna Kozioł-Szablowska.
Na początek zapytam o to życie przed pandemią. Wiem, że jest pani lekarzem rodzinnym, a to dość specyficzna dziedzina.
Myślę, że tak, bo jest to jedna z niewielu dziedzin, gdzie patrzymy na problem pacjenta holistycznie. Problem nie dotyczy nigdy jednego zdarzenia, a dotyczy innych, które doprowadzają do efektu, z którym zgłasza się nasz pacjent. A więc musimy mieć wiedzę z kilku różnych dziedzin medycznych i jak i paramedycznych. Wchodzi w to psychologia, nauki społeczne i pacjent nie zawsze przychodzi z dolegliwością typowo medyczną. Czasami przychodzi po to, żeby porozmawiać.
Czyli lekarz od serca i od serca, tak? Od jednego i od drugiego, od ciśnienia i od tego, co czuje pacjent.
Tak, bo to jest zawsze serce. Obojętnie, czy mówimy o sercu kardiologicznym, sercu anatomicznym, czy też mówimy o sercu emocjonalnym, uczuciowym. Każdy pacjent ma problem związany albo z narządem, albo z emocjami. Czasami te problemy nie tylko dotyczą naszego pacjenta, ale całej rodziny. Stąd określenie lekarz rodzinny. Zawini syn, choruje mama. Syn jest alkoholikiem, mama ma problemy emocjonalne, bo cierpi tym samym. Czasami w całej tej chorobie sam pacjent cierpi niewiele, natomiast rodzina o wiele, wiele bardziej. Lubimy ten zawód, wykonujemy go z radością, ale również cieszymy się, gdy wracamy do domu, robimy zakupy. Żyjemy jak każdy normalny człowiek z pełnymi obowiązkami. Jeżeli lubi się ten zawód, jeżeli wykonując go bawimy się tym zawodem, jeżeli cieszymy się z efektów naszej pracy, ta praca nigdy nie jest uciążliwa, ale wiąże się z tym pewne ryzyko. Niestety nie potrafimy powiedzieć godzina 18 kończymy pracę, albo też na przykład nie, to nie mój rejon, musi pan się przepisać, bo po prostu czasami tak nas pochłania problem, chęć pomocy, że no przekraczamy jako urzędowe granice, granice przypisane do danego zdarzenia. Potrafię czasami przyjść do domu i rozwiązywać problem, pomimo że nie ma już pacjenta. Dzwonię do kolegów, pytam, czy są możliwe pewne inne rozwiązania. Szukamy miejsc dla danego pacjenta, szukamy lepszych rozwiązań w internecie i pacjent jest na ogół szczęśliwy, jeżeli dowiaduje się, że gdzieś tam coś udało nam się załatwić. Obojętnie, czy to miejsce w przychodni specjalistycznej, czy miejsce w oddziale klinicznym. Nie zawsze udaje nam się powiedzieć pacjentowi, tak, tu ma pan skierowanie, proszę sobie załatwić. Nie wszyscy pacjenci są zaradni, są starsze panie, są starsi panowie, którzy nie mają dzieci, albo też dzieci są bardzo, bardzo daleko i wtedy musimy spełnić właśnie tą funkcję taką, czasami nawet bardziej opiekuńczą, aniżeli medyczną. To nie męczy, naprawdę, jeżeli to się lubi, to nie męczy.
Halo, halo.
Czy dobrze mnie słychać? Czy dobrze mnie słychać?
Mhm. Tak to życie wyglądało.
I pojawił się wirus. I wiedzieliśmy, że jest, nie wiedzieliśmy jeszcze co robi i tak naprawdę czego się można po nim spodziewać. Myślałam sobie, że ten wirus, podobnie jak poprzedni SARS, krąży sobie po prostu gdzieś tam po świecie i prawdopodobnie z przyczyn klimatycznych do nas może nie dotrze. Aczkolwiek bałam się, że jeżeli będzie bardziej zjadliwy niż to dotychczas wszystkim się wydawało, to może do nas dotrzeć. I tak ta idyla trwała sobie gdzieś do lutego. Nawet nie przejmowałam się za bardzo tym tematem. Byłam troszeczkę sceptykiem. Pacjenci pytali, czy to groźne. Odpowiadałam, prawdopodobnie objawy będą podobne do grypy. Aż w czasie dyżuru POZ-owskiego wieczorem zgłosiła się policja do mnie i panowie policjanci przywieźli pacjenta do zbadania celem zatrzymania w PDOZ. Pacjent był przeziębiony, ale pan policjant też. Kichnął raz, później pan policjant kichnął drugi raz. Pośmialiśmy się, pożartowaliśmy. Powiedziałam mu, że obowiązuje bajka w stosunku do osób kichających. On powiedział, tak, już uciekam z tego miejsca.
Badała pani tego pacjenta? Jak on wyglądał w ogóle?
Zupełnie przeciętnie, zdrowy, nie przyznawał się do żadnej infekcji. Pytałam, skąd się bierze pokasływanie. Pacjent odpowiedział, nie, to nic, to tylko raz kiedyś się mi takie coś zdarza. W związku z tym zbadałam go słuchowo, nic nie było, w gardle nic się nie działo, ciśnienie miał normalne, obrzęków nie miał, więc stwierdziłam, pacjent wydolny krążeniowo-oddechowo, bez cech ostrej infekcji, może przebywać w PDOZ. Panowie policjanci zabrali tegoż pacjenta, pożegnaliśmy się, pożartowaliśmy, no i na tym się skończyła właściwie moja przygoda. Tak myślałam przynajmniej, że było to zwykłe przeziębienie, a jeśli nawet to był, poszedł i nie ma tego. Po 5-7 dniach poczułam, że mam jakby takie drapanie w gardle. Na drugi dzień jakby taki katar, ale ten katar mijał. Właściwie to miałam drożny nos, ale było dziwne, bo nic nie czułam, żadnych zapachów, ani przykrych, ani przyjemnych. Pomyślałam sobie, że wkrótce rozwinie mi się pewnie katar. Za 2-3 dni zaczęłam pokasływać, ale był to lekki kaszel, zignorowałam go. Nie miałam temperatury, tylko delikatne stany podgorączkowe rzędu 37,1. No i stwierdziłam, że mogę iść do pracy. Na dyżur. Niestety brakuje kadry medycznej. W związku z tym obowiązkowo muszę iść na dyżur. Ale jeżeli to nie jest tylko przeziębienie, będąc już lekarzem z dużym doświadczeniem, bo jednak ponad 30-letnim, pomyślałam sobie, że no, wypada pomyśleć o tym koronawirusie i spróbuję izolować się od personelu. Tak fajnie się składa, że dyżurka lekarska znajduje się na uboczu. Zgłosiłam się na dyżur i przed samym wejściem do przychodni zadzwoniłam do pań pielęgniarek, prosząc je, aby otworzyły drzwi do dyżurki i oddaliły się do swojego gabinetu. Będąc już w dyżurce, zamknęłam się i poinformowałam je, że jeśli będzie to możliwe, to nie będziemy się kontaktowały. Miałam maseczkę, miałam fartuch, dyrekcja naszego szpitala zabezpieczyła nas w sprzęt jednorazowy.
Czuła pani, że coś może być z tego? Czuła pani?
Nie czułam, ale uważałam, że obowiązek nakłada na mnie odpowiedzialność, nakłada na mnie taki obowiązek ubrania się, zabezpieczenia siebie, pacjenta. No różnie bywa, jestem troszkę przeziębiona. Zgłosiła się pacjentka, jedna, druga, była sobota. Rozmawiałam z tymi pacjentami i cały czas izolowałam się, także starałam się nie przebywać niż więcej z jedną osobą w odległości 3 metrów. Gabinet lekarski jest bardzo dużym gabinetem. Akurat były to takie schorzenia, które nie wymagały aż tak bliskiego kontaktu, bo była to jakaś wysypka alergiczna, ktoś zgłosił się z raną na stopie. Jedyny pacjent, który zgłosił się do bliskiego kontaktu, to był pacjent do cewnikowania, do wymiany cewnika. I jakoś tak ten dzień przeszedł. Niestety za 2 dni dostałam bardzo wysokiej gorączki i od tego momentu zdecydowałam się totalnie izolować. Zamknęłam przychodnię, obserwowałam te zmiany, brałam tylko leki przeciwgorączkowe, ciokodyn przeciwkaszlowo i to, co mnie właśnie niepokoiło, to suchy, męczący kaszel i dość ciężko zbijająca się temperatura. I w piątek, gdy miałam już bardzo, bardzo wysoką temperaturę, czyli 39, ta temperatura z trudem obniżała się, zdecydowałam się, że w sobotę pojadę do szpitala na oddział zakaźny w Zielonej Górze i zrobię sobie wymaz. Już czułam, że może to być koronawirus, aczkolwiek niekoniecznie. Od dzieciństwa jesteśmy uczeni tego, że katar to nie choroba, że sam sobie przejdzie, nie wymaga leczenia. Od dzieciństwa mówi nam się, że drobne stany podgorączkowe to przecież nic ważnego, a mi nic nie było. Jestem dorosłą, dzielną dziewczynką, no przecież nie będę się zgłaszała z banalnymi chorobami. I podejrzewam, że większość ludzi, którzy zakażają innych, to są właśnie osoby, które ignorują u siebie te banalne objawy. Niestety wirus w tym przypadku ma to do siebie, że im dłużej może się rozwijać, tym cięższe objawy może wywoływać. I tak też było w moim przypadku. Wirus namnażał się, prowadził do temperatury, wiremia była coraz większa, co prowadziło do coraz większych zmian zapalnych. I objawy, które występowały już później w trakcie infekcji, zaczęły pojawiać się burzliwie, czyli bardzo szybko, z godziny na godzinę czułam się coraz gorzej. Zaczęły boleć mnie mięśnie, uczucie rozbicia, ból głowy, dezorientacja. Zaczęła się pokazywać wysypka na podudziach. Kaszel był bardzo męczący, zaczęła się pojawiać duszność. I to wszystko spowodowało, że w sobotę zdecydowałam się zadzwonić po karetkę. Jako że były to początki naszej przygody z koronawirusem, system jeszcze nie był dobrze ustawiony, nie funkcjonował prawidłowo. Niestety nie otrzymałam tej pomocy ani z pogotowia, ani z sanepidu. Wszędzie mi zalecano, proszę wsiąść w samochód i jechać samemu. Zmierzyłam temperaturę, miałam 39 stopni, wzięłam dwa paracetamole i wsiadłam w autko i pojechałam w sobotę. Niestety nie wiedziałam, że było to jedno z najgorszych moich przedsięwzięć życiowych. Jechałam i nie bardzo wiedziałam, gdzie jadę. Zjechałam ze swojego pasa. Tir naprzeciwko mnie trąbił, stąd też dzięki tej sytuacji wiem, jak tiry trąbią. To był dźwięk podobny do syreny statku właściwie. Ale niestety ja wiedziałam, że muszę coś zrobić, no się zatrzymałam po prostu. Tir mnie minął, niestety nie zatrzymał się, nie udzielił mi pomocy, a ja się zastanawiałam, dlaczego ja jadę jego pasem, nie rozumiałam tego. Wyszłam z autka, ochłonęłam troszeczkę, troszkę niskiej temperatury zrobiło swoje i zupełnie taka rzeźka wsiadłam do autka i 40 powolutku do Zielonej Góry dojechałam. Przyznam się szczerze, że moim głównym objawem był brak sił. Ja nie miałam sił wysiąść z auta, dojść do namiotu. Nie chciało mi się nic. Byłam gotowa po prostu usiąść i niech zasnę sobie na chodniku. Siłą woli doszłam do namiotu, gdzie zmierzono mi temperaturę. Miałam 40 stopni i 7 kresek. Oczywiście pobrano wymaz. Czułam się tak źle, że poprosiłam o możliwość zostania, przynajmniej do momentu, aż mi obniży się temperatura. Był cudowny w ogóle pan doktor, bardzo miłe dziewczyny, panie pielęgniarki. Oczywiście zorganizowano mi pomoc, otrzymałam leki i tu niestety urywa mi się film. Nic nie pamiętam, nie wiem jakie leki otrzymałam, słyszałam tylko, że co chwilę odzywał się jakiś alarm. Myślałam, że to pacjentka z sąsiedniego łóżka ma zaburzenia rytmu serca i kardiomonitor gdzieś jakiś alarm podnosi. Moja świadomość nie pracowała już wtedy prawidłowo. Kolejne przebudzenie i kontakt ze światem żywych to właściwie był moment wykonywania tomografii. Ponoć to było na drugi dzień, czego ja oczywiście nie lokalizuję w chronologii moich wydarzeń. I w tym czasie pamiętam, że bardzo źle mi się oddychało. Musieliśmy czekać też na dworze troszeczkę dłużej, bo trzeba było ewakuować pacjentów z poczekalni. I gdy dowiedziałam się, że czekam tylko dlatego, żeby innych pacjentów ewakuować, zrozumiałam, że jest źle. I wtedy dotarło do mnie, że chyba mam koronawirusa. Nic więcej nie pamiętam. Pamiętam natomiast, że przewieziono mnie z powrotem nie na oddział, nie w miejsce, na którym leżałam, a do takiej sali, która mi o ją przypominała. Usłyszałam właśnie, że to intubacji i pamiętam, że byłam przerażona, nie zachowywałam się profesjonalnie. Płakałam, tupałam, nie chciałam tego. Mówiłam, że nie wyrażam zgody. Tłumaczono mi, że jestem osobą ciężko chorą, że jest jakiś tam stan zagrożenia życia, ale przyznam się szczerze, kojarzę, że coś tłumaczono, ale ja tego nie pamiętam. Później otrzymałam leki i naprawdę nic nie wiem. To był koszmar. W momencie, gdy byłam nieprzytomna, te moje sny wydawały mi się takie normalne, takie realne. Dopiero dziś, z perspektywy upływu czasu, mogę powiedzieć, że brakowało w nich logiki. Nie znałam obostrzeń, które weszły w życie i słyszałam jakieś dźwięki, megafony. Ja to kojarzyłam z tym, że to jest tor wyścigowy i wszyscy mówią, że proszę pozostać na miejscu, w sensie, że nie wychodzić na tor wyścigowy. Cały czas myślałam, że to są wyścigi samochodowe, jakiś cross. Później słyszałam ryk samochodów. Okazało się, że to gdzieś z pobliskiej krzyżówki samochody ruszały na świetle, ale dla mnie jakieś to było śmieszne, jak później po wybudzeniu pytałam, kto wygrał, Unia Leszno czy Falubas. Jestem mieszkanką, jakby nie było Koniec Leszna. I kibicuję, no niestety Unii Leszno, ale kiedyś byłam pasjonatem Falubazu Zielona Góra. No i jak ja tutaj mogłam obojętnie przejść wobec takiego zdarzenia? Więc pierwsze co pytałam po wybudzeniu lekarzy, kto wygrał? Zdziwiony doktor pyta mnie, ale co? Ja mówię, to był mecz żużla pod podwyższonym ryzyku. Unia Leszno jechała z Falubazem, kto wygrał? I taka grzeczna odpowiedź, a nawet nie śledziłem, nie wiem. Więc no, wiem dzisiaj z perspektywy czasu, że no, nie było tego meczu, bo były wstrzymane wszystkie imprezy związane z gdzieś tam z publicznym wyjściem. Było wiele takich snów, były mniej przyjemne i milsze, ale ten chyba z motocyklami chyba najbardziej śmieszny mi się wydał. Żyłam w innym świecie, zupełnie. Wiem tylko jedno, że jak się obudziłam, to byłam zupełnie innym człowiekiem. Moment wybudzenia dla lekarzy na pewno szczęśliwy, bo mogli mnie wreszcie rozintubować. Dla mnie niestety on chyba nie był za szczęśliwy, bo był to bardzo trudny moment. Pierwsze nabranie powietrza w płuca, zupełne nieradzenie sobie z organizmem. I gdy słyszę, proszę nabrać powietrze, gdzieś próbuję nabrać to powietrze, to nie bardzo mi wychodzi. I nagle otwieram oczy i pierwsze co widzę? Widzę nie ludzi, tylko jakieś postacie w białych kombinezonach z jakimiś goglami, wielkie czarne oczy mają, przyłbice. Mówię, no Jezu, kosmici. Byłam przerażona. Po pierwsze, te twarze nie przypominały w ogóle ludzi, a po drugie pomyślałam, no cóż, nie tak dawno, 2-3 tygodnie przed zachorowaniem, oglądałam film o tym, że komuś tam się śniło, że miał doświadczenia robione przez kosmitów. Wyśmiałam tą osobę w swoich tam myślach. I gdy zobaczyłam te postacie w realu, po prostu pomyślałam, że kosmici robią mi doświadczenia. Byłam przerażona i wiedziałam jedno, żeby jak najmniej mówić, żeby ich nie wystraszyć. I po którymś tam kolejnym zadanym pytaniu odpowiedziałam i wtedy usłyszałam, mówi. A więc no, gdzieś tam te moje szare komórki opacznie, bo opacznie zaczęły analizować wszystkie zdarzenia. No i zdziwiłam się po prostu tym, że oni powiedzieli w języku, który ja rozumiem. Długo trwał ten okres niezrozumienia. Nie wiedziałam, co się działo, co było, dlaczego ja jestem, nie rozpoznawałam otoczenia. Nie wiem po ilu dniach, ale zaczęłam troszeczkę rozróżniać rzeczywistość od tych moich wyimaginowanych snów. I pamiętam, że jedno ze spotkań z lekarzami zaczynało się od pytania, pani Grażyno, czy wie pani, co się stało? I wtedy odpowiedziałam nie. Usłyszałam, że byłam bardzo, bardzo, bardzo ciężko chora i że przeżyłam dzięki ogromnej sile życia. Zadano mi pytania, czy wiem, gdzie ja jestem. rozejrzałam się i sprytem inteligencji zaczęłam gdzieś tam manewrować i wymyśliłam sobie, że jestem w szpitalu chyba. No tak to wyglądało, więc odpowiedziałam, chyba jestem w szpitalu. No gdzie ja mogłam być? No we Wschowie. No przecież jestem ze Wschowu, gdzie ja mogę być? We Wschowie. Proszę sobie uzmysłowić absurd sytuacji. Leżę właściwie zupełnie rozebrana, gdzieś nakryta jakimś prześcieradłem, no bo wiadomo, to jest łóżko jomorskie, jakiś pampers i tak dalej. I nagle mnie pytają, a co ja tam robię, a ja myślę, że ja jestem na dyżurze. I zupełnie moja psychika nie widzi różnicy między tym, że ja jestem ubrana, czy nie pełnię żadnej funkcji, ale przecież jestem na dyżurze. Cóż ja innego mogę robić w szpitalu? Po czasie, po kilku dniach dowiedziałam się, jak wyglądał przebieg mojej choroby. Chyba najważniejszą rzeczą jest element ciepła ludzkiego. Przed intubacją nie było ani jednej duszy, do której mogłam się przytulić. Każdy się bał koronawirusa. Wszyscy byli ubrani w ubraniach, w fartuchach jednorazowych. Nie czułam żadnego ciepła, nie było nikogo bliskiego. Byłam przerażona i płakałam. Gdy wybudzałam się, dokładnie to samo. Sama, bez rodziny, no bo oczywiście zakaz odwiedzin, obcy mi ludzie, jeszcze w tych maskach wszystkich, pytania, których nie rozumiałam, nie wiedziałam, co się działo, to wszystko było bardzo, bardzo przerażające. Być może lekarze wyczuli, że jest ten element takiego właśnie przerażenia i zapytano mnie, czy chcę porozmawiać przez telefon i że dzwoni do mnie ktoś. Dostałam ten telefon i pierwsze pytanie było, mamo, poznajesz mnie? I po głosie rozpoznałam, że jest to moja córka. Było to bardzo szczęśliwe i fajne, zwłaszcza, że wcześniej, gdy mnie pytali lekarze, ja tego nie pamiętam, ale z opowiadań lekarzy wiem, że odpowiedziałam, że nie mam dzieci. To właśnie leki, które otrzymywałam w czasie, gdy byłam nieprzytomna, spowodowały tą niepamięć i właśnie to zaburzone postrzeganie rzeczywistości. I gdy rozpoznałam córkę, to był taki właściwie pierwszy żywy kontakt, pierwszy emocjonalny kontakt. Chyba wtedy dopiero zachciało mi się tak naprawdę żyć. W wybudzeniu nie miałam sił nawet ruszyć ręką, nie miałam sił pić, nie wiedziałam, co się robi z rurką, żeby się napić, nie wiedziałam, jak trzymać łyżkę. To były koszmarne przeżycia. Dotychczas na moją chorobę patrzyłam jak lekarz i nagle przestałam tym lekarzem być. Byłam pacjentem totalnie niezaradnym. Byłam przerażona całą tą sytuacją i pierwszy ludzki odruch, jaki miałam, to był dźwięk głosu mojego dziecka. Tak się nieszczęśliwie składa, że do szpitala jechałam bez telefonu komórkowego i nie mogłam moje dzieci powiadomić, gdzie jestem. Dzieci zdziwiły się, że mnie nie ma przez sobotę. Nie mogły mnie na żadnym komunikatorze złapać. Nigdzie nie było mnie wśród przyjaciół, znajomych, bo w rodzinie bardzo dobrze znamy swoich przyjaciół, swoje koleżanki czy też rodzinę. I właściwie całe to połączenie było możliwe dzięki uprzejmości lekarzy, którzy mimo, że był koronawirus, którzy mimo, że byli w tych wszystkich ubraniach jednorazowych, otworzyli się jako ludzie. Z ich prywatnych telefonów rozmawiałam. To połączenie z córką właściwie przywróciło mnie do świata żywych. W jednej chwili uzmysłowiłam sobie, jak bardzo kruche jest życie ludzkie. Byłam lekarzem. Byłam w pełni odpowiedzialną, kompetentną osobą, stanowczą, decyzyjną, odpowiedzialną, mądrą, a jednocześnie w parę dni później, przy czym proszę pamiętać, że dla mnie to było jak jeden dzień, nagle zrobiłam się osobą totalnie uzależnioną od innych ludzi. Byłam pacjentem, który był uzależniony od tego, jak personel mnie obróci, jak poprawi mi wezgłowie, czy też pomoże przy załatwianiu zwykłych potrzeb fizjologicznych. Nie potrafiłam jeść, z trudem piłam, nie mówiąc o takim czymś jak siadanie czy zmiana pozycji ciała. To było po prostu nierealne. W jednej chwili choroba zrobiła ze mnie fraka. Nie potrafiłam nic zrobić. Mięśnie były tak słabe, że uniesienie ręki wiązało się z takim wysiłkiem, jak nie wiem, wniesienie tony węgla gdzieś do piwnicy. I od tego momentu zaczęła się właściwie taka walka o powrót do świata, że tak powiem, normalnie egzystujących ludzi, czyli próba ruszania się, próba zgłaszania potrzeb. One początkowo praktycznie nie istniały. Mózg nie funkcjonował po tej chorobie. Nie myślał jeszcze realnie. Szedł na skróty. To, co chciał, to sobie wymyślał. Trudne momenty z radzeniem sobie z ciałem, trudne momenty związane z radzeniem sobie z jakimś logicznym wytłumaczeniem życia. Brak rodziny, czyli brak kogoś, kto cię odwiedzi, kto powie takim ciepłym, zwykłym tobie znajomym głosem. Brak osoby, która cię przytuli. To był koszmar. Samo zdrowienie jest gorsze od zachorowania. Jest bardzo przykre. W tym wszystkim jest dużo takiego poniżenia. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak marne jest nasze ciało ludzkie. Zdajemy sobie sprawę, jak kruche życie jest ludzkie, jak ono szybko potrafi odejść. Nawet nie zdążymy się pożegnać z rodziną. Nagle uzmysławiamy sobie, jak przez nas cierpi rodzina. Ja byłam nieprzytomna, ale tak naprawdę cierpiały moje dzieci, które co dzień dostawały komunikat, że najpierw się zaczęła niewydolność oddechowa, później zaczęła się walka o utrzymanie ciśnienia skurczowego, później zaczęła się walka z wstrząsem, z sepsą, później zaczęła się walka z niewydolnością nerek, pokazała się niewydolność wątroby, czyli wszystko, co mówiło, jest sepsa, nieważne, czy to z przyczyn chemicznych, biochemicznych naszego organizmu, czy też związanych tylko i wyłącznie na przykład z namnażaniem się jakiegoś jeszcze innego patogenu, na przykład bakterii, bo wirusy ułatwiają wtargnięcie bakteriom do naszego organizmu. To było nieważne wszystko. Ważne, że to wszystko się działo w moim organizmie, a moje dzieci musiały sobie poradzić z myślą, że więcej mamy nie zobaczą, że mama umrze, że nie zdążą powiedzieć mi tego, co jeszcze chciały. Najgorsze było to, że nie mogły się nawet ze mną pożegnać, nie mogły mnie dotknąć. Ja tego nie przeżyłam, Bogu dzięki. Bardzo współczułam później moim dzieciom, a z drugiej strony należy dziękować Bogu, losowi za to, że wzbogacił nas o to doświadczenie, bo czasami po takich sytuacjach rozwiązuje się wiele problemów. Zaczynamy się cenić tylko za to, że jesteśmy. Ważne było, że po prostu jesteśmy razem. Mówiąc o tym, że gdzieś tam w podświadomości zawsze chcemy spłacić swój dług wdzięczności w stosunku do wszystkich, społeczeństwa, personelu medycznego, który był, rodziny, która w tym czasie dowiadywała się, przyjaciół, którzy bardzo mi pomogli w czasie choroby, mimo że ja nie byłam świadoma tej pomocy. Dzwoniło wiele osób, każdy pomagał w każdy możliwy sposób. Gdyby nie oni, prawdopodobnie nie udałoby nam się przez tą trudną sytuację przetrwać. Proszę pamiętać, że ja do ostatniej chwili byłam aktywna zawodowo, mimo przebywania na emeryturze. I też może taka ciekawa sytuacja, w której właściwie na emeryturę powinnam przejść rok wcześniej, ale nie miałam czasu. Zawsze praca, dyżur, przychodnia, dyżur i rodzina, wnuki i tak dalej. Ale z chwilą, gdy przeszłam na emeryturę, to pierwszą emeryturę miałam odebrać koło 20 marca, ale w tym czasie znalazłam się w szpitalu na OIOM-ie. I właściwie tej pierwszej emerytury to mały włos bym nie odebrała. Przeżyłam, cieszę się z tej emerytury w chwili obecnej, ale znowu jest to sytuacja, która pozwala nam uzmysłowić, że COVID to nie jest coś takiego banalnego jak katar. COVID to nie jest coś tak banalnego jak jakiś tam kaszel. Niestety COVID to jest taki straszny wróg, który prowadzi partyzancką wojnę. Nigdy nie wiemy, kiedy zaatakuje, nigdy nie wiemy, czy tak naprawdę ukąsił nas mocno, czy tylko leciutko. Nigdy nie potrafimy przeczuć przewidzieć grupy ludzi, którym naprawdę zagrozi. Nie wiemy, jak go leczyć i dlatego może bulwersuje mnie sytuacja, w której ludzie wypisują różnego rodzaju memy albo wypisują różnego rodzaju newsy typu: ach, ci medycy są tacy czy inni, nie potrafią nawet leczyć, eksperymentują na mnie, albo zarzucają na przykład medycynie, że tak naprawdę to nawet nie wiedzą, co z tym robić. To nie jest choroba opisana w podręczniku, pojechaliśmy na sympozjum, nauczyliśmy się leczenia, przerobiliśmy standardy, wypróbowaliśmy metody. Nie, to jest czysto doświadczalna sytuacja. Przynajmniej ja tej serdeczności mnóstwo otrzymałam, mnóstwo tolerancji, dobroci, grzeczności. Właściwie zastąpiły mi w tym momencie rodzinę.
Czy widziała Pani w ich oczach strach?
Powiem tak, w tamtym momencie nie widziałam strachu ani u personelu lekarskiego, ani u personelu pielęgniarskiego, ani też u pań, które sprzątały, które zajmowały się pracami porządkowymi. Nie widziałam tego. Nie wiem, czy dlatego, że mój mózg inaczej pracował, bo pracował tak źle prawie miesiąc. Natomiast widziałam ten strach w momencie, gdy musiałam być przekazana do drugiego szpitala celem sprawdzenia, jak funkcjonują inne narządy, bo pamiętajmy, COVID to nie tylko infekcja płuc, układu oddechowego, to jest też infekcja całego organizmu. To jest uszkodzenie serduszka, to jest uszkodzenie naczyń krwionośnych, to jest uszkodzenie słuchu, to są zaburzenia równowagi, przede wszystkim niesamowite osłabienie. To jest chyba objaw, z którym sobie najtrudniej radzimy. Nie możemy ustać na własnych nogach. Do tego dochodzi troszkę też jednak zawsze niedotlenienia mózgu. No to później musimy ten mózg rehabilitować. I gdy trafiłam na oddział rehabilitacyjny, najpierw na internę, później na oddział rehabilitacyjny, to tam widziałam strach. Za każdym razem krzyczano wręcz do mnie: maseczka, maseczka. Odpowiadałam, że już miałam 3 testy, 3 wymazówki. Każdy test wyszedł ujemnie, że mam wysokie miano przeciwciał IgG, czyli tych odpowiedzialnych za długotrwałą odporność. Widziałam strach.
Pani doktor, w końcu trzeba było wrócić do pacjentów i znów stać się lekarzem.
I zawsze stajemy przed takim wyborem: wrócić czy nie wrócić? Czy rzeczywiście jestem kompetentna? Czy moje siły fizyczne pozwolą mi na to, żeby dojść do pracy, żeby godnie w tej pracy się poruszać? Jak można iść przy pomocy kul? Jak można się podpierać o ściany czy o meble? A sił brakowało. Nogi były słabe, momentami drżały. Bałam się, że się przewrócę. Trzeba było pokonać schody. I cały czas właśnie to była taka walka. Wrócić do domu, bo bardzo tęsknię za tym domkiem, za dziećmi i rodziną, czy też zostać i rehabilitować się dalej. Skróciłam cały okres rehabilitacji do niezbędnego minimum. Trwało to 3-4 tygodnie. Koło miesiąca wcześniej na oddziale zakaźnym i 3-4 tygodnie na oddziale rehabilitacyjnym plus oddział internistyczny. I przyznam się szczerze, że wychodząc do domu, wychodziłam jeszcze podpierając się kulami. Ale utrzymywałam równowagę. Natomiast jeśli chodzi o kondycję fizyczną, męczę się do dziś. Ta wydolność jest jednak dużo, dużo słabsza. Niemniej jednak, gdy weszłam tylko do szpitala, zobaczyłam przyjęcie, cudowną atmosferę, po prostu wiedziałam od razu, że wrócę do pracy na pewno. Zapisałam się na dyżury, oczywiście początkowo pojedynczy dyżur, żeby zobaczyć, czy sobie poradzę. Jakież miłe było moje takie odczucie, gdy wchodzę do dyżurki lekarskiej, tam śliczna kartka zrobiona przez personel, witamy na dyżurze i w ogóle no, takich dowodów sympatii było całe mnóstwo. Dzięki tym dowodom sympatii wiedziałam, że sobie na pewno poradzę, bo nawet jeśli nie, no to koleżanki mi pomogą, czy coś przynieść, czy podać, czy po prostu nawet przypomnieć sobie pewne rzeczy, gdzie co leży. Aczkolwiek ten powrót rzeczywiście okazał się o wiele łatwiejszy, niż sobie to wyobrażałam.
Pierwszy pacjent, pamięta Pani?
A właśnie, i teraz pierwszy pacjent. I to mi natychmiast przypomina sytuację związaną z przyjęciem do szpitala. I w chwili, gdy wyszłam ze szpitala, trafił się też ktoś zupełnie inny, niespodziewany. Trafił się kolejny wróg, kolejny wirus. Byłam przerażona, gdy powiedziano mi, że na naszym oddziale, na którym przebywają starsi ludzie, na naszym ZOL-u, to jest zakład opiekuńczo-leczniczy, przebywa około 40 osób zakażonych COVID-em. Ktoś musiał się tymi pacjentami zająć. Personel był poddany kwarantannie. I teraz kto miał się zająć? Nikt nie chciał. Wtedy naprawdę widziałam strach w oczach ludzi. Przecież pielęgniarki mają swoje rodziny, mają dzieci, muszą wyjść na zakupy. Dzieci chodzą do szkół. Co zrobić, jak zrobić, żeby nikogo nie zakazić? Lekarze, którzy mają zobowiązania nie tylko w jednym szpitalu, czasami w drugim. Lekarze, którzy muszą pójść przyjąć pacjentów ambulatoryjnych w przychodniach, mają też rodziny, też mają dzieci, starsze mamy, starszych rodziców w ogóle. I kto ma się tym zająć? Ja wręcz czułam po pierwsze potrzebę podziękowania losowi za to, że przeżyłam. Po drugie chciałam coś dać od siebie. Po trzecie wiedziałam, że też są takie oczekiwania zawodowe moich kolegów. Zdecydowałam się na opiekę nad tym oddziałem. Ja byłam niespełna miesiąc po wyjściu ze szpitala. Nie czułam się mocna, chodziłam o kuli, musiałam się podpierać, męczyłam się bardzo szybko samym mówieniem, ale wiedziałam, że mam wiedzę medyczną, która pozwoli mi na ratowanie tych ludzi. Wiedziałam, co jest najgorsze w tej chorobie, bo sama to przeżyłam. I przysięgam, najgorszą rzeczą było, gdy dana osoba się skarżyła i chciałam tej osobie co zrobić? Po prostu pomóc tym, że jestem, dotknąć tą osobę, bo to było to, czego mi naprawdę brakowało w oddziale. I dziś z perspektywy czasu, gdy 4 osoby umarły na oddziałach OJOM, nie udało się ich uratować, to było bardzo przykre dla mnie, ale cała reszta wyszła z tego. Pacjenci dalej są naszymi pacjentami, natomiast trzeba sobie wyobrazić, jak to jest, gdy pacjent słyszy wyrok, mam COVID-a, wie, że brakuje miejsc w szpitalu, wie, że nie może rodzina przyjść i nie może z tą rodziną porozmawiać i my, mała garstka zebranego personelu, dziewczyny odważniejsze, pielęgniarki odważniejsze z oddziału chirurgii, z oddziału interny, z innych oddziałów, które powiedziały, okej, pomożemy, będziemy przestrzegać zasad. Ogromny reżim sanitarny, dyscyplina, jaka panowała między nami i wspieranie się wzajemne skutkowały tym, że nie zakaziłyśmy się, że przetrwałyśmy tą chorobę, tych 40 pacjentów zakażonych COVID-em. Cieszę się, że to trudne, ale w jakiś sposób piękne doświadczenie mam za sobą. Odetchnęłam z ulgą, gdy ostatni pacjent wyszedł na teście ujemny, gdy mogłam przekazać ten oddział koleżankom młodszym, które nie są na emeryturze, które mogły dalej poprowadzić oddział już ze zdrowymi pacjentami. Do dziś dnia ścieram się z problemem bezpośrednio przyjąć pacjenta, czy jednak tylko teleporada. Ale naprawdę nie da się wszystkiego załatwić przez telefon. Jeżeli kogoś boli brzuch, przez telefon nie zbadamy go. I nieważne, czy ma COVID-a, czy nie, każdego muszę potraktować jak pacjenta z COVID-em. Każdego się boję. Ale mimo wszystko jest gdzieś ta radość, że przyjęło się pacjenta, że można było mu pomóc, że przekierować, czy do chirurgów, czy powiedzieć, nie kochanie, nic się nie dzieje. Wystarczy, że będziesz w domku, dieta, ewentualnie jakiś lek. Ta praca daje satysfakcję, obojętnie czy była przed COVID-em, czy po. Różnica jest tylko taka, że teraz się męczę i mam dużo mniej zdrowia.
Co czuje człowiek, który wraca stamtąd? Bo tak naprawdę to chyba tak to można określić. Czy jest pani inna?
Nie wiem, ja przynajmniej czułam żal, że wracam. Czułam żal w pierwszej chwili, bo musiałam się zmagać z ogromnymi słabościami. jest to ten moment przerażenia. Boże, jak ja sobie poradzę. Druga rzecz, radość. Dopiero później jest ta radość. Na zasadzie, co ja zrobię, postaram się na przykład być lepszym człowiekiem. To jest w człowieku gdzieś. Przeżyłam, ktoś się męczył, ktoś zrobił tak dużo dla mnie. Może czas, żebym ja coś zrobiła dla kogoś. Może dotychczas zrobiłam za mało. Te pytania są zawsze, obojętnie czy się budzimy w nocy, czy w dzień. Jest czas na refleksję. Leży się bardzo długo, dochodzi się do siebie i właściwie jedyne, co nas stosunkowo niewiele męczy, to myślenie. Przez tą chorobę jednak mimo wszystko stajemy się trochę lepsi. Gdzieś w pogoni za życiem brakowało tego czasu. Córka biegła na dyżury, bo pracuje na OIOM-ie, tleże w Lesznie. Syn gdzieś tam podlegał określonym rozkazom, bo pracuje w wojskowości. Kolejna moja córka jest pracownikiem naukowym, pracuje w Irlandii Północnej. I właściwie każdy z nas biegał za pracą. W drugiej kolejności trzeba pomóc gdzieś tam dzieciom w lekcjach, więc oni byli zajęci dziećmi. Oczywiście obowiązki domowe, praca, zakupy, a gdy siadali, już im się nic nie chciało. Ale nawet jeśli mieli ten czas, no to co? Ja z kolei byłam zajęta. Bo rano przychodnia, wieczorem dyżury. Natomiast choroba nauczyła nas tego szacunku do wspólnego przebywania. Odruchowo gdzieś wypływają takie fajne słowa typu kocham cię, tęsknię za tobą, kiedy będziesz, fajnie byłoby się znowu zobaczyć. Kiedyś nie zwracaliśmy na te rzeczy uwagi. Okej, cześć, masz wszystko, okej, fajnie, panno, trzymaj się, miłego dnia. Teraz jest to mniej schematyczne i bardziej uczuciowe. Ta choroba nas troszeczkę uczy człowieczeństwa i takiej tęsknoty za życiem. Był kiedyś taki zespół, nie wiem czy jeszcze grają, ale śpiewali piękną piosenkę Życie tak piękne, choć kruche jest. Rozumie ten, kto otarł się o śmierć. I przyznam się szczerze, że te słowa świetnie pasują do tej sytuacji.
Na własnej skórze. Był to reportaż Cezarego Galka, nagrany z wykorzystaniem komunikatora internetowego w warunkach pandemii. Montaż, realizacja i muzyka autor. Radio Zachód, listopad 2020.